Lubicie symbol rybki? Macie na samochodach? Teraz to już nic nie znaczy, bo ten symbol przyklejają różni ludzie. Czasami mają takie inne ryby, rekiny. Widzieliście? W ogóle nie wiem, z czym oni się utożsamiają. I tak zastanawiałem się nad tym symbolem, też podróżując, widząc samochody, które mnie mijały. A że samochody mnie mijały, to znaczy, że jechałem przepisowo. Jeździmy przepisowo? No na autostradzie, no jechałem trochę szybciej, tak, przyznaję się. I tak sobie pomyślałem o tej rybie. Mówiłem tydzień temu, że ryby mają tę samą temperaturę, co woda. I tak sobie pomyślałem, czy rzeczywiście ten symbol ryby jest pozytywnym do utożsamienia się. Bo my nie chcemy być taką rybą, która ma taką samą temperaturę jak ten świat. Prawda? My nie jesteśmy poddani, by żyć pod wpływem tego, co nas otacza, jak ryba. My jesteśmy powołani do tego, by płonął w nas płomień. Byśmy byli gorący, tak? Gorący, nie zimni, ale gorący. I ten gorąc, to ciepło może sprawić, że wszystko ulega zmianie. Nawet najpiękniejszy pokój zionie chłodem w zimę, jeśli nie ma tam ogrzewania i nie ma tam płomienia. Nie ma tam kominka, nie jest podpalone w piecu, prawda? Czy jest inaczej? Jest zimno, po prostu jest zimno i gdy jest zimno, jest także ponuro, jest nieprzyjemnie. Żyjemy w świecie, który jest zimny, który jest ponury, choć jest piękny, bo gdy tak jechaliśmy z moją żoną i mijaliśmy różne miejsca i kiedy dojechaliśmy do przepięknych sadów pod Sandomierzem, przepiękne, niesamowite miejsca, gdzie rośnie tam wiele, wiele owoców, tam trudnią się sadownictwem. Nie mogłem uwierzyć, że mamy takie piękne sady. Potężne sady. Przepiękne, zielone, owocujące drzewa. To wszystko, co widzimy, Bóg stworzył, jest piękne. Ale jeśli nie ma tego ognia, nie dmucha Duch Święty, nie daje tego żaru, to po prostu jest zimno, jest źle. Dlatego moje przesłanie brzmi: Boży wiatr, który przynosi. I dzisiaj zakończę. To jest moja trzecia część. Utożsamiam to z moimi wykładami, które miałem na kongresie i trochę je sprowadzając do naszych potrzeb, dzielę się z wami tym, co jest w moim sercu. Nasze słabości, drogi Kościele, nie odpychają Boga od nas. Wiecie, jakie to jest piękne? Że Bóg zdecydował używać nas, słabych ludzi, dla swojej chwały i pragnie w nas rozpalać swój ogień, abyśmy zarażali Królestwem Bożym innych. Po to żyjemy. Po to żyjemy. Powiem dalej, powiem jeszcze bardziej odważnie. Nasze słabości przyciągają Boga do nas. Bo On przyszedł do tych, którzy są słabi. Powiedziane jest o apostole Pawle, gdy mówił: kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, bo Boża moc przejawia się w moim życiu. To jest niesamowite. Możemy stracić siłę, a nawet nadzieję, ale wtedy Duch Święty jest szczególnym darem właśnie dla nas, słabych ludzi. My nie musimy być słabi, nie jesteśmy słabi. Możemy być mocni w Panu, jeśli szukamy Pana, jeśli pragniemy Boga, jeśli żyjemy w społeczności z Nim razem na co dzień, to Biblia mówi, że Pan pomnaża moc bezsilnego. On daje siłę tym, którzy są słabi. On udoskonala nas w swojej obecności. W oparciu o Jeremiasza 1:5 rozważamy nasze powołanie. I akcentujemy tą niesamowitą myśl Bożego Królestwa, że Bóg nas wybrał sobie, że Bóg nas wybrał o wiele, wiele wcześniej, niż myśmy się urodzili, niż zostaliśmy poczęci w łonach naszych matek. Bóg nas wybrał. Kiedy ja myślę o tym przez te wakacje, kiedy ja modlę się, dziękuję Bogu za to, że On mnie wybrał, mnie Leszka, który mieszkał gdzieś na wsi koło Ustronia, że On mnie wybrał i zbawił i pewnego dnia dołączyłem do kościoła Betel w Ustroniu. Nie dlatego, że miałem takie chęci, czy tak postanowiłem, ale to było z Bożego wyboru i każdy z nas jest powołany przez Boga. Zanim się urodziłeś, powiedział do Jeremiasza, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem ciebie. I my tutaj jesteśmy dlatego, że Bóg nas wybrał. Nie jesteś tutaj dlatego, że poprzez przypadek czy jakiś zbieg okoliczności znalazłeś się w kościele. Nie, jesteśmy tutaj, bo Bóg nas znalazł, bo Bóg zaplanował nasze życie, bo Bóg to wszystko już sobie poukładał, niż myśmy się urodzili. I widział mnie, widział Gosię, widział Kamila, widział Martynę, widział Kubę, który tu jest. Widzi każdego z nas. Widzi każdego z nas i ma dla nas plan. On nas kocha. On chce nam dać to, co jest najcenniejsze. Krótko mówiąc, tak jak mówiłem o tym na kongresie, ty i ja jesteś tym człowiekiem. Bo Nowy Testament dziś przeczytamy tak, że nam o tym mówi. A więc dzisiaj, kiedy będziemy mówić o tym pokrótce, że Bóg nas powołał, wybrał, chciałbym, abyśmy zrozumieli pewne rzeczy, które są bardzo ważne, dlatego że w tym kościele chcę zachęcać ludzi do życia z Bogiem na 100%. Takie jest moje przekonanie. Ja nie mogę sprawić, że ludzie będą żyli z Bogiem na 100%, ale mogę całym sercem, każdą moją modlitwą, każdym moją usługą, każdym moim świadectwem zachęcać do życia z Bogiem na maksa, na 100%. Bo to jest jedyna droga i to jedynie ma sens. Inaczej jesteśmy rozdarci, jesteśmy zagubieni, zmagamy się, ciągle upadamy, ciągle się podnosimy, ale kiedy decydujemy, aby poświęcić nasze życie Jezusowi, oczywiście to wymaga opuszczenia pewnych miejsc, a także opuszczenia pewnej wygody, w której chciałbym może być, pewnych przyjemności, pewnego miejsca komfortu i podjąć wyzwanie, że będę żył dla Jezusa. To wiąże się także z tym, że mówię grzechowi nie i pragnę służyć Jezusowi. Że zostawiam pewne rzeczy za sobą. Biblia jest jasna. Biblia bardzo wyraźnie o tym mówi. Biblia nie lubi dwulicowości, nie lubi hipokryzji. Biblia mówi wyraźnie, niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie. Amen? A więc dzięki Chrystusowi zostaliśmy wybrani dla Niego, dla Boga, przed stworzeniem świata, dlatego że On chce poprzez nas przejawiać to, co najlepsze, to, co najdoskonalsze, to, co jest uformowane i stworzone w niebie, by ludzie obok nas przeżyli Bożą miłość. Bożą miłość. I prawda jest taka, że Bóg nie wykorzystuje sprzyjającej chwili, kiedy akurat jesteśmy na duchowej fali. Gdzie my mamy takie tendencje, żeby mieć takie momenty, takie etapy w swoim życiu. Ja mówię o sobie. Sam to tak przeżywałem i czasami przeżywam, że są takie momenty, kiedy jesteśmy na fali, kiedy po prostu wow, byśmy cały świat pozyskali. Bóg jest taki dobry, jest taki fantastyczny, będę Go wielbić. Jesteśmy czasami na takiej fali? O, wtedy byśmy roznieśli po prostu całe diabelskie królestwo. Ale Bóg nie wykorzystuje sprzyjających chwil, kiedy jesteśmy akurat na fali. Dla Niego nie jest ważne, w jakim miejscu się znajdujemy. On tam jest, nawet gdy śpimy. On jest, nawet gdy śpimy. I Bóg działa, nawet gdy śpimy, jesteśmy nieświadomi Jego bliskości. Czy wiecie, że mamy taką obietnicę? Chciałbym was zachęcić do tego, byście dobrze spali. Wiecie, że potrzebujemy dobrego snu? Potrzebujemy, człowiek potrzebuje dobrego snu, aby był zdrowy, aby był silny, aby mógł stać się taki świeży rano. Potrzebujemy dobrego snu. I psalmista w psalmie 4 mówi tak, gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo tu jesteś i pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. Czy wiecie, że my możemy się uchwycić tego psalmu i powiedzieć: Boże, Ty jesteś przy mnie, ja kładę się spać i będę spał bezpiecznie, bo Ty dajesz mi to bezpieczeństwo. Niesamowicie jest żyć z Bogiem. Niesamowicie jest żyć z Panem, należeć do Niego. I w Nowym Testamencie apostoł Paweł w liście do Efezjan, czytaliśmy to w środę na naszym wieczorze inspiracji, mówi tak: dzięki Chrystusowi zostaliśmy wybrani już przed stworzeniem świata, abyśmy byli w Jego oczach święci, nieskazitelni i pełni miłości. Trzy rzeczy. Święci, nieskazitelni i pełni miłości. To są bardzo ważne cechy charakteru, duchowe cechy charakteru chrześcijanina. I nie dzisiaj o tym mówimy, ale tak Bóg zaplanował. I oto On pragnie poprzez nasze życie działać. Jest nad tobą i nade mną Boży palec i nie jest to palec zniszczenia. Gdyby Bóg wyciągał palec zniszczenia, to dawno by mnie zabił. Prawdopodobnie ciebie też. Ale Bóg wyciąga palec błogosławieństwa. Kiedy Bóg wyciąga palec nad naszym życiem, to mówi: wyróżniam cię i wzmacniam ciebie, bo powołałem cię. Poświęciłem ciebie. Niż urodziłeś się, niż przyszedłeś na ten świat. Ja żyję w tej świadomości, że Bóg zaplanował moje życie, że to nie jest dzieło przypadku, że nie jestem jakimś kłębkiem, który powstał dzięki jakiejś ewolucji, która miała miejsce w moim życiu. Nie, Bóg to wszystko zaplanował. On pokazał swoim palcem i mówi: ratuję ciebie z ciemności, oto daję ci moje siły, wyzwalam dobro w twoim życiu i nie mam mocy większej niż moc Ducha Świętego, którą nam daje, abyśmy mogli postępować tak, jak On tego oczekuje. Czyż nie jest to piękne? Że nie musimy sami się wzmagać naszymi siłami, aby Bogu się podobać. Aby na Nim zrobić wrażenie. Powiem Ci tak, nikt z ludzi na Bogu nie jest w stanie zrobić wrażenia. To Bóg jest w stanie zrobić wrażenie na nas. Jesteśmy zbyt słabi, zbyt mali i mamy zbyt mało możliwości, aby Boga czymś zaskoczyć. On wszystko wie. To, czego Bóg oczekuje od nas, to tego, abym był aktywny jak wulkan Bożego ognia. Widzieliście kiedyś wulkan, który tryska? A pamiętacie słowo, które mówi Pan Jezus, powiedział w dniu Wielkiego Święta, gdy stanął i głośno zawołał: z waszego wnętrza wytrysną wody żywe. Taki wulkan Bożego ognia. Nie zostaliśmy powołani, by być zamarzniętą górą, chłodną, pozbawioną życia i mocy. Pozwólmy Duchowi Świętemu, aby wypływał z naszego środka. Ale aby mógł wypływać z naszego środka, najpierw musi nas napełnić. Najpierw potrzebujemy Jego obecności. Ilekroć Bóg może przebić się przez skorupę niewiary, za każdym razem pokazuje nam swoją wielką miłość i moc, usuwa różne nastroje i dylematy. Kiedy Bóg przychodzi, wszystkie te nastroje, dylematy, te wszystkie nasze ludzkie ograniczenia topią się w Jego obecności. To jest piękne. Czytaliśmy także tydzień temu z Tymoteusza z pierwszego rozdziału, 9 wiersz. To On zbawił nas i powołał do życia w świętości. Uczynił to jednak nie ze względu na nasze osiągnięcia, czytajmy uważnie, co mówi Biblia, ale z własnej woli i dzięki temu tematu. Bóg zaplanował nasze życie przed wiekami. Bóg powołał nas. Nie dlatego, że ja coś osiągnąłem, że byłem kimś. Nie, byłem nikim. Byłem człowiekiem, który robił złe rzeczy, który postępował nieprawidłowo. Ale Bóg przyszedł i dotknął mojego serca. Uwolnił mnie. W jednej chwili uwolnił mnie z palenia papierosów. W jednej chwili. Paliłem 40 dziennie, mając lat 20, a kiedy w stanie wojennym służyłem w armii w Warszawie, na ulicach Warszawy i obstawialiśmy budynki rządu polskiego, to nawet więcej. Bo tam staliśmy godzinami. w różnych zaułkach, przy różnych bramach, dniami i nocami. I człowiek nic nie robił, tylko palił. Kopciłem jak parowóz. Dym szedł mi z uszu, z nosa, z buzi. Problem w tym, że nie miałem komina i Bóg tak nas stworzył, że nie mamy komina, abyśmy kopcili. Wszystko inne jest dla innych celów. Uszy są do słuchania, buzia jest do jedzenia, nos jest do wąchania, oczy do patrzenia. A niektórzy to i oczami by dym wypuścili. Bóg zaplanował dla nas lepsze życie niż życie kopcące, niż życie zniewolone. Bóg zaplanował dla nas pełną wolność i swobodę. On przychodzi, bo nas powołał i zaplanował nasze życie. A więc po pierwsze, nasze powołanie przez Boga rozpoczyna się tam w górze. Bóg mówi, wybrałem cię, tak powiedział do Jeremiasza. Bóg mówi przez apostoła Pawła, przez list do Efezjan, a także przez list do Tymoteusza, że zaplanował nas, nasze życie, nim się urodziliśmy. I Boże powołanie w naszym życiu nie zaczyna się z powodu nagłego braku chętnych w niebie do tego, by coś tutaj na ziemi zrobić. Nie. On powołał nas, dlatego że nas ukochał i pragnie to, co dobre, dać, wlać w nasze życie, abyśmy mogli nieść to piękno Boga w sobie i będąc wśród ludzi, po prostu dzielić się tym pięknem Boga. Stworzeni na Jego obraz. Stworzeni na Jego podobieństwo. I kiedy Bóg coś planuje i jesteśmy Mu posłuszni, kiedy On planuje, to wszystko niesamowicie układa. Wszystko się w życiu układa. Bo jeśli Bóg zaplanował nasze życie, to On je także pilnuje, kontroluje, strzeże. I zawsze, kiedy się modlimy, kiedy Go prosimy, to Bóg zaczyna działać w sposób niesamowity. W Dziejach Apostolskich Filip nawrócił się. Był młodym ewangelistą. Był najpierw diakonem w kościele, a później Bóg go posłał do ludzi, aby głosił Ewangelię w Samarii. Czytamy, że tam Bóg używał go w niesamowity sposób. Filipa, który był człowiekiem, który był przy stołach i podawał posiłki. Bóg go dotknął. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Bóg zaplanował jego życie. Słuchajcie, kochani, jeśli jesteśmy oddani Bogu, jeśli naprawdę chcemy uwierzyć w to, że Bóg nas wybrał, możemy być zaskoczeni do czego i do kogo Bóg nas pośle. To będzie niesamowite. Życie z Bogiem jest wielką przygodą. I nagle Filip, rozpoznają w nim, że jest pełen Ducha Świętego, że jest obdarowany i posyłają Filipa do Samarii. On tam jedzie, Filip, to nie był apostoł Jezusa, on nie chodził z Jezusem. Pojechał do Samarii i tam wiele rzeczy się działo. Ludzie byli uzdrawiani, demony wychodziły z ludzi. Było wielkie poruszenie w całym mieście. Wyobraźcie sobie, że taki Filip pojawia się w Jastrzębiu i dzieją się niesamowite rzeczy. Ja wierzę, że tu jest wielu Filipów. Bóg nas powołał. Bóg nas powołał. A później Bóg posyła Filipa na pustynię, by spotkał Etiopczyka. I tam miały miejsce takie dwa ciekawe fakty. Filip miał daleki dystans do przejścia, a Etiopczyk jechał rydwanem. W ogóle się nie znali. Nigdy się nie widzieli. Tak więc, aby tych dwóch mogło się spotkać w przeznaczonym miejscu, Filip musiał opuścić Samarię dwa dni wcześniej, niż Etiopczyk wyjechał rydwanem. Jednak powołanie Boże zadziałało, ponieważ On działa w taki sposób. I kiedy spotkali się w jednym miejscu razem, Etiopczyk czytał z Pisma Świętego, z Księgi Izajasza proroka, o Bożym Baranku. O tym, że dla naszych grzechów i win został zabity. A Jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni. I mówi, nie rozumie tego. Filip się przysiada, tłumaczy mu. I za moment są w wodzie i on przyjmuje chrzest. Niesamowite. Wszystko Bóg zaaranżował. Wszystko Bóg przygotował. Dlatego, że On tworzy scenariusz dla nas w niebie, dla naszego życia. Bardzo ważna myśl jest w tym fragmencie z Księgi Jeremiasza, która brzmi: utworzyłem cię w łonie matki. Utworzyłem cię. Zastanawiałem się nad tym na początku lipca, czy na przełomie czerwca i lipca, jadąc na kongres. I taka myśl do mnie przyszła, że Bóg nie zajmuje się klonowaniem. To jest niesamowite. Lecz tworzeniem. Tworzeniem. Czy wiecie, że każde źdźbło trawy, każdy liść na drzewie, każdy płatek śniegu, który spada na ziemię, są niepowtarzalne? Wiecie o tym? Poczytajcie. Na ziemi żyje około ponad 7 miliardów ludzi obecnie. Nikt nie ma takiego samego odciska palców. Nikt. Ponad 7 miliardów ludzi. Mówiłem wcześniej, żadne dwa liście na drzewie nie są takie same. Dlaczego? Bo Bóg nie kopiuje, On tworzy. On tworzy wyłącznie oryginały. Jesteś oryginałem, który Bóg stworzył. Nie jesteś kopią, nie jesteś klonem. Jesteś oryginałem. I On zaplanował dla ciebie i dla mnie coś wyjątkowego. Powiem dalej, jesteś wyjątkowy. Bóg cię ukształtował. Bóg nas stworzył. I wyrzucił naszą formę odlewniczą. I już więcej jej nie używa. Powiedziałem na kongresie, że zawodowo zajmowałem się technologią odlewniczą. Bardzo ciekawa praca. Pracowaliśmy w takim zespole, który robił formy odlewnicze dla poszczególnych części samochodowych. Ale także, kiedy wyrobiliśmy normę, to było dawno, w czasach komuny jeszcze, i mieliśmy wolny czas, to robiliśmy fuchy. Czyli coś na lewo. I mieliśmy modele różnych ozdobnych rzeczy, które wylewaliśmy z aluminium. I robiliśmy formy. Formy ze specjalnej struktury piasku, bardzo drobnego, aby nie było żadnych punktów na odlewie. Musiał być bardzo wyszlifowany i mocno ubity. I kiedy odlewaliśmy na przykład takie piękne jelenie albo talerze ozdobne, które można było wieszać na ścianie z aluminium, później specjalną technologią na gazie przypalaliśmy olej, którym się smalowało, te nabierały różnych barw. I sprzedawaliśmy na lewo. Przyznaję się, nabroiłem. Myślę, że sprawa się przedawniła, jestem bezpieczny. Ale gdy się nawróciłem, to jest ciekawe, choć kombinowaliśmy, kradliśmy, wynosiliśmy z zakładu pracy, gdy się nawróciłem, mając lat 20, to zrobiłem taki numer, że to, co miałem w domu kradzione z zakładu, przyniosłem z powrotem i wszystkim oczy takie wielkie się zrobiły i szczęki opadły jak koparki. I mówią: co ty, zgłupiałeś? Mówię: nie, sumienie mi nie pozwala. Ale za każdym razem, kiedy robiliśmy taką formę, była ona jednorazowa. I po odlaniu jakiejś części, czy tej części ozdobnej, ta forma odlewnicza była wyrzucana. Była niszczona. I trzeba było zrobić nową. Tak Bóg nas stworzył. Każdy z nas ma swoje życie stworzone przez Boga. I każdy z nas jest wartościową osobą, którą Bóg stworzył. I dzisiaj jesteś darem dla Kościoła, jesteś błogosławieństwem, bo Bóg tak zaplanował. I każdego z nas, ciebie i mnie, Bóg pragnie w niesamowity sposób używać, w różnorakich sposób, w różnych miejscach. Nasze powołanie i nasze życie jest szyte na naszą miarę. Po prostu Bóg nas zna. I chcę pomóc takiemu człowiekowi jak ja. Ja w ogóle nie umiałem przemawiać. Ja byłem człowiekiem wstydliwym, zakompleksionym. W ogóle nie nadawałem się do publicznych wystąpień. Miałem cały czas z tym problem. Nawet gdy byłem w wojsku, to byłem gdzieś z tyłu, na bokach, nie mogłem się wybić. Byłem do niczego. Ale Bóg stworzył moje życie. I On je uformował. On je zaplanował. I kiedy oddałem Mu moje serce, zaczął je kształtować. Kiedy na 100% powiedziałem, Boże, chcę iść za Tobą. Ten świat jest za mną, a tylko to, co Ty dajesz, jest przede mną. To wtedy Bóg zaczął zmieniać moje życie dla swojej chwały. I tak może zrobić z każdym z nas. I w dodatku wyposaża nas. Uzdalnia nas do tego, byśmy wykonywali nasze przeznaczenie i nasze powołanie. Jak wiecie, jeżdżę do Indii. W lutym byłem po raz kolejny. To jest też jakieś uwieńczenie moich lat służby i pragnienia bycia na misjach. I wiecie, kiedy Bóg nas powołuje i daje nam zadania do wykonania, to daje też i zdolności, siły, wyposaża nas, uzdalnia, daje nam wytrwałość i sprawia, że potrafimy, że jesteśmy w stanie. Powiedziałem tydzień temu, że kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia, to sprawia, że otrzymujemy siłę od Boga. Nie jesteśmy już słabeuszami. I mówiłem, że wiele razy widzę w kościele wśród chrześcijan ludzi kwiaty. Ty nie jesteś dziecko kwiat. My nie jesteśmy dzieci kwiaty. Dzieci kwiaty były w latach 60. Czasami wydaje mi się, że niektórzy wierzący są jak lilie, które potrzebują ciągle szklarni, aby być w cieplarnianych warunkach i aby czasami nie owiędły im listeczki, bo nagle zacznie chłodem wiać. Bóg wyposażył nas, uzdalnia nas, czyni nas silnymi, aby skonfrontować się z wyzwaniami, które stają nam na drodze. Ogólnie lubię wziąć rano gorący prysznic, lubię czyste toalety, nie lubię dokoczliwych owadów. Jestem na prowincji Indii, gdzie nie ma ani ciepłej wody, nie ma toalety, jest tylko dziura w podłodze. Mam tam pozostać 4 dni. Wiele pozostawia, wiele do życzenia, bo nie ma gdzie się umyć. A w dodatku pełno robali, owady mają rodziny i to wielodzietne, chodzą wszędzie i trzeba tam mieszkać i trzeba to przeżyć. I Bóg daje siłę. I Bóg mówi, żadne to robactwo nie dotknie mnie, ani mnie nie ugryzie. Bo jestem pod Jego ochroną. I nie ugryzło. I mogłem głosić wieczorami. I wracałem po 5-6 godzinach na bożeństwo cały spocony i nie było się gdzie umyć. Wiaderko z zimną wodą czekało na mnie. Ale możemy służyć. I możemy te realizacje Bożych planów oglądać. Spotykam tam wielu ludzi, czasami z innych części świata, którzy służą Bogu w niesamowitych warunkach. Myślę, że już kiedyś mówiłem to świadectwo. Tam poznałem historię małżeństwa z Australii, Lorraine i Francis Whitley, którzy wiele lat temu pojechali do Indii, aby być misjonarzami. Zamieszkali tam, zabrali cały swój dobytek, swojego syna, Andrew Jamesa, jedynego syna. Pojechali na misję do Indii, aby zakładać kościoły, aby głosić Ewangelię w najbardziej niebezpiecznych miejscach, bo odczuli, że tak Bóg ich powołał, skonstruował i dał im to zadanie. Można by powiedzieć, no tak, no Bóg ma takich jednego, dwóch, trzech. Nie, Bóg każdego powołał. Ty masz swoje pole misyjne. Pytanie jest, czy mówimy, Boże, dziękuję Ci, że mnie powołałeś, oto jestem, użyj mnie. Tak powiedział Jeremiasz. Tak jak powiedziało wielu innych. Tak jak każdy z nas powinien powiedzieć. Przecież Jeremiasz mógł powiedzieć, Panie, jestem taki młody, nie umiem mówić. Zresztą tak powiedział. Czytamy w Bożym Słowie. A Bóg mu mówi, Ty się nie martw, że jesteś młody i nie umiesz mówić. Jeśli ja będę z Tobą, to Ty dasz radę. Nie bój się, bo ja Ci pomogę. A więc Bóg każdego z nas powołał i daje nam Ducha Świętego. Lorraine i Francis Whitley służyli kilka lat w Indiach. Ich syn dorastał, miał chyba już 9 czy 10 lat. Chodził do szkoły angielskojęzycznej w Indiach dla ludzi z zagranicy, mówiących językiem angielskim. Pojechali kiedyś na wyprawę, na wycieczkę szkolną, na klify wysoko w góry. I tam niestety miał miejsce nieszczęśliwy wypadek. James Andrews padł ze skał do przepaści i tam zginął i został w Indiach pochowany. Można by powiedzieć, Boże, po tych 5 latach posłałeś mnie, uformowałeś moje życie, Ty powołałeś mnie i teraz przeżywam takie doświadczenie. Tak, doświadczenia będą, będą próby, trudności, różnego rodzaju rzeczy będą się działy wokół nas. Nie żyjemy w doskonałym, idealnym świecie, jak szklarnia, jak lilie, które mają tylko cieplarniane warunki. Żyjemy pod presją, słyszeliśmy, demoniczną, ciemności, która atakuje, która się przeciwstawia. Bardzo to przeżyli. Wrócili do Australii, ale postanowili Bogu służyć. I przez kilka lat zbierali pieniądze, aby wybudować centrum szkoleniowe, edukacyjne w Indiach. I miałem okazję 2 lata temu uczestniczyć w poświęceniu, w modlitwie całego kompleksu w stanie Andhra Pradesh na południu Indii. Przepiękne miejsce, gdzie jest szkoła biblijna, sierociniec dla dzieci, ufundowany przez Lorraine i Francis Whitley. Nic nie powstrzymało ich przed wykonywaniem Bożego planu. I kiedy myślałem teraz te wakacje o tym, co Bóg pragnie czynić w naszym życiu, kiedy myślałem o Jego woli, o Jego powołaniu, o tym, do czego nas powołał i co chce uczynić z naszym życiem, powiedziałem sobie, Boże, najważniejsze jest to, abym ja był Tobie posłuszny. I tak jak mówiłem na kongresie, nikogo nie mam zamiaru przepraszać za to, że do Indii jeżdżę. Tak mi Bóg powiedział, że mam jeździć. I dopóki On mi nie powie, że mam przestać, to nie przestanę. Tak samo z wielu innymi rzeczami. Jeśli Bóg posyła mnie do Stalowej Woli, to dopóki mnie tam posyła, to będę jeździł, bo On mi to mówi. I nie powiem, Panie Boże, nie pojadę, bo komuś się to nie podoba, bo mojej rodzinie się to nie podoba. Bóg mówi, ja jestem Twoim Ojcem. Bóg mówi, ja jestem Twoim tatą. Bóg mówi, ja Cię powołałem i ja Ciebie poprowadzę. Kiedy apostoł Paweł określał, jaka jest wola Boża, powiedział tak, jest dobra i pozytywna. Po pierwsze, to jest 12 rozdział listu do Rzymian. Nie mamy tego na prezentacji. 12 rozdział, 2 werset. Jest powiedziane, że wola Boża jest dobra i pozytywna. Rozwinie Twoje życie i charakter, ja parafrazuję. A także przyniesie dobre rezultaty, owoce. Taka jest wola Boża. Jest doskonała, jest chwalebna i sprawi, że będę odczuwał satysfakcję ze swojego życia. Powiedziane jest w Ewangelii Jana 15:5, to jest też tekst, który czytałem tydzień temu. Pan Jezus mówi, ja jestem krzewem winorośli, a wy jego gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten obficie owocuje. Beze mnie jednak nic nie możecie zrobić. Nawet kiedy jestem w woli Bożej, kiedy przykleiłem się do Jezusa, kiedy Nim żyję, to znajduję spełnienie, owocuje moje życie. Moje życie jest błogosławieństwem. Kiedy zespół U2 śpiewał taką piosenkę I still haven't found what I am looking for. A więc śpiewał o tym, nadal nie znalazłem tego, czego szukam. I znam wielu, wielu chrześcijan, którzy nadal mówią, nie znaleźli tego, czego szukają. Ciągle są zagubieni, ciągle nie wiedzą, co mają robić. Ciągle zaczynają się martwić, jak wyglądać będzie ich życie jutro. Ale nasze życie jest w ręku Bożym. Bóg się o nas zatroszczył. Wola Boża jest przyjemna, jest właściwa, pasuje do nas, jak stare kapcie, które pasują na naszą nogę, bo idealnie się wyprofilowały do naszych stóp. To jest to, co Bóg zaplanował dla naszego życia. I w tym będziemy się czuć spełnieni, radośni, wygodnie. Nie będziemy mieli przygnębień, smutnych, czarnych myśli. Nie będziemy żyli w rozterkach, przybici, załamani. Bo kiedy idziemy z Panem i realizujemy Jego plan, czujemy się spełnieni. Znalazłem to, czego szukam. Mogę zaśpiewać dla YouTube. Znalazłem co? Tego, co szukam w moim życiu. Szukałem w moim życiu. Bóg mówi, poświęciłem Cię. Mam dla Ciebie przeznaczenie. Wiecie, nasze życie działa jakby w 2 kierunkach. Myślę, że będę kończył. Temat bardzo rozległy, głęboki. W liście do Efezjan czytamy, tylko zacytuję. Paweł mówi tak. Zrzuć z siebie starego człowieka i przyoblecz się w nowego człowieka. To jest w 4 rozdziale. Możecie to przeczytać. Przeczytajcie w domu na zadanie domowe 4 rozdział listu do Efezjan. Bardzo ciekawa lektura. Warta przemyślenia i przeczytania. I apostoł Paweł mówi tak. Zrzuć z siebie starego człowieka. Przyoblecz się w nowego. I tam dalej dodaje, odrzuć fałsz, kłamstwo, zacznij mówić prawdę, odrzuć zgorzknienie, chęć rewanżu, złość, oszczerstwo, złośliwość, a przyobleć się w dobroć, współczucie i przebaczenie. Więc mówi o jakby dwóch postawach. Kiedy ślepy Bartymeusz podchodził do Jezusa, był niewidomy i nosił taki płaszcz. Był tym płaszczem ubrany, aby ludzie widzieli, że jest niewidomym. W tamtych czasach nie było białej laski. Był specjalny płaszcz, który nosił niewidomy. I gdy on szedł w tym płaszczu, on miał specjalne kolory i był widoczny. A więc ludzie widzieli, że idzie niewidomy, pomagali takiemu. I Bartymeusz, kiedy usłyszał, że Jezus jest i go woła, Pan uzdrowił jego oczy. Pamiętacie? Otworzył jego oczy. On zrzucił ten stary płaszcz i pobiegł do Jezusa. I więcej po ten stary płaszcz nie wrócił. Więcej nie wracał do tego starego płaszcza. Czytałem o pewnym Amerykaninie, który pasjonował się hodowaniem orchidei. To był jego konik, to było jego hobby. Miał niesamowitą kolekcję i plantację orchidei. Poświęcał temu cały czas. Zaniedbał rodzinę, wszystko. Zaniedbał, bo był z orchideami. Cały czas był w swoim ogrodzie i pielęgnował swoje orchidee. Wiecie, to może być komputer, to mogą być inne rzeczy, sport, samochody. To mogą być różne zabawki, które sobie weźmiemy do życia i to będzie naszym celem. Jak umrzesz, to po prostu to nie będzie miało żadnego dla ciebie znaczenia. Wiemy, że my żyjemy wiecznie. Że każdy z nas, wierzący czy niewierzący, musi zmierzyć się z wiecznością. Musimy stanąć przed Bogiem. I pewnego dnia nawrócił się przy żonie. Żona się modliła o niego i prosiła Pana, aby go zbawił. I ona prowadziła go w takiej modlitwie grzesznika, gdzie on wyznał grzechy i przyjął Jezusa do swojego serca. I później napisał zresztą książkę i opisuje swoje życie. I w tej książce pisze tak, musiałem się rozstać z moją kolekcją orchidei. Bo zauważyłem, że to jest moja niewola, że to jest mój Bóg, że to jest mój Bożek. Sprzedałem je wszystkie za $8,000 i zabrałem żonę na wycieczkę statkiem po Pacyfiku. I tam nadrobiliśmy cały nasz stracony czas, który ja zmarnowałem dla orchidei. Dla kwiatków, które dziś rosły, a później usychały i wyrzucałem je na śmietnik. Można spędzać życie w różnoraki sposób. Można żyć jak chcemy, bo nikt nikogo do niczego nie stanie zmusić. Ja nie jestem w stanie nikogo zmusić do tego, aby żył porządnie, aby był wolny, aby żył dla Jezusa na 100%. Nawet najbliższej osoby, mojej żony, nie jestem w stanie do tego zmusić. Jeśli ktoś zmusza, to robi największy błąd. Po prostu niszczy tę osobę. Nie wolno zmuszać. Każdy musi sam podjąć decyzję. Ja mogę się modlić. Mogę być dobrym przykładem. Mogę moją żonę zachęcać, aby pojednała się z Jezusem, bo warto. Mogę moim życiem świadczyć, jak pięknie jest żyć z Bogiem. I mogę wzbudzać zazdrość, że z Bogiem jest inaczej, prawda? I to może sprawić, że ktoś zapragnie takiego życia. Natomiast nie możemy zmuszać. Dlaczego? No bo myślę, że to jest prawdą i mówię też to do siebie, bo może w niektórych dziedzinach potrzebuje zmiany. Chrześcijanie powinni być ludźmi najbardziej troskliwymi, kochającymi, uprzejmymi, bo to jest owoc Ducha Świętego w nas. Prawda? Tak powinno być. Ale niech ten owoc rośnie. I kiedy patrzymy na ten obraz, zrzucenia starego człowieka jest także ten obraz przyodziania się nowego. I ten nowy człowiek, który został stworzony już w niebie, nim się ja się urodziłem, chce przyobleć się w moje życie. Chce Bóg go włożyć w moje życie. I wtedy mogę być tym, kim Bóg chce, abym był. Na koniec, podsumowując, patrząc jeszcze raz na ten werset z Księgi Jeremiasza, powiem tak. To on, Jeremiasz, musiał zdecydować, czy odpowie na Boże wezwanie. Bóg mówi tak. Wybrałem cię, Jeremiaszu, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów i przeznaczyłem cię. I teraz Jeremiasz musiał powiedzieć: Panie, dziękuję. Super, zgadzam się z tym, przyjmuję przeznaczenie, które masz dla mnie. To, że Bóg wzywa człowieka, nie oznacza, że tenże człowiek nie ma alternatywy. Chcę, byście to wiedzieli. Może śmiało powiedzieć nie. I wiele razy mówimy nie, świadomie czy nieświadomie. Bo Bóg chce, abyśmy coś zrobili, a my mówimy: nie, Panie Boże, jestem zajęty, mam co innego do roboty. Może tak być. W rzeczywistości bywało inaczej. Boże powołanie często stawało na drodze ludzi bardzo zapracowanych, rybaków, celników. Czytamy o tym w Ewangeliach. Eliasz był zastany przy oraniu pola, prawda? I oni byli zajęci, byli zapracowani, ale oni usłyszeli Boże wezwanie. Oni zrozumieli, że Bóg ich powołuje i powiedzieli: tak, Panie, zgadzam się z Tobą, oddaję Ci moje życie, zrób z nim, co chcesz. I Bóg dał takie wezwanie Jeremiaszowi, ale on musiał zdecydować, co z nim zrobi. Wszyscy mamy wolność w dokonywaniu wyboru. Chcę to jasno i wyraźnie powiedzieć. Bóg nas nigdy nie zmusza do niczego. On będzie nas delikatnie prowadził, będzie nam delikatnie wskazywał, będzie aranżował sytuację, będzie ukierunkowywał naszą łódź, lecz wybór zawsze należy do nas. Ja muszę zdecydować. Dlatego później śpiewamy: zdecydowałem i za Jezusem nie wrócę już. Nie wrócę już. Jezus wystarczy mi, tak? Jezus wystarczy mi. On jest moim Zbawicielem. On jest moim Panem. On jest tym, który uformował moje życie. Powstańmy na koniec. Pochylmy naszą głowę. W modlitwie. Może każdy z nas osobiście niech przed Panem wylewa swoją duszę, rozmawia z Bogiem. Już za moment kończymy. Ale dajmy czas Bogu, by mógł dotykać naszych serc, by mógł dotykać naszego życia. Panie, ja Ci dziękuję, że w tej chwili stoimy wokół Ciebie. Jesteśmy tutaj w kaplicy na Moszczenicy. Panie, tutaj przyszliśmy z różnych miejsc, ale jesteśmy skupieni wokół Ciebie. Stoimy wokół Ciebie. I teraz chcemy powiedzieć, Panie, ja chcę powiedzieć, Panie, Tobie tak. Ja, Panie, chcę powiedzieć, oto jestem do Twojej dyspozycji. Oto dziękuję Ci, Panie, że Ty wybrałeś mnie. Że spotkał mnie taki zaszczyt. Że dzisiaj, będąc na tym miejscu, jest to dowodem, że Ty o mnie myślałeś i Ty mnie zbawiłeś, bo ja Ciebie nie szukałem. Ja od Ciebie uciekałem, Boże. Taka jest prawda, Kościele. To nie my szukamy Boga i nie my Boga znaleźliśmy, to Bóg znalazł nas. My od Boga uciekamy, my nie chcemy, my mamy taką naturę. Jesteśmy tak skonstruowani, jesteśmy tak uformowani, mamy w sobie tyle przeciwności z powodu grzechu, który rządził i rządzi naszym życiem. Ale dzisiaj rozumiemy, że Bóg nas zbawił z łaski. Jeśli ktoś chciałby się pomodlić teraz: Panie, oto moje życie, chcę je Tobie powierzyć, to pomódź się tak w cichości przed Bogiem. Powiedz o tym Panu Bogu. Wrócisz do domu, usiądź gdzieś w kącie, może źle to brzydko mówię, pójdź na spacer albo usiądź sobie w fotelu, gdzieś na osobności i po prostu porozmawiaj z Panem Bogiem. Powiedz: Boże, Ty mnie wybrałeś, jakie to cenne. Przeczytaj list do Efezjan, 4 rozdział. Porozmyślaj o Jeremiaszu, którego Bóg powołał i przypomnij sobie list do Efezjan, 1 rozdział, werset 3. Przeczytaj go. Przeczytaj o tym, że Bóg Ciebie wybrał i chce Ci błogosławić. I powiedz: Panie, oto jestem. Panie, oto stoimy teraz przed Tobą. Za chwilkę powiemy amen i zakończymy ten poranek. Ale Panie, nim się rozejdziemy, chcemy wyjść z tą świadomością, że mamy Twoją przychylność i Ty o nas myślisz i pragniesz dla naszego życia to, co najlepsze. Dziękujemy Ci, że Twoja wola jest doskonała i że Twoje plany dla nas są doskonałe. I że dla każdego z nas masz swój plan, że jesteśmy takimi jedynymi, szczególnymi, stworzonymi przez Ciebie osobami. I dla każdego z nas masz swój plan. Każdy z nas jest cenny przed Twoim obliczem. Dziękujemy Ci za to, Panie. I choć jest wiele trudności w naszym życiu, wiele różnych okoliczności, z którymi się zmagamy, to w centrum tego wszystkiego Ty mieszkasz w naszych sercach. Ty mieszkasz w moim sercu. I dziękujemy Ci, że z Tobą damy radę. Dziękujemy Ci, Panie. Jeśli ktoś dzisiaj, Panie, na tym miejscu zaprasza Ciebie do swojego życia, to przyjdź, Panie, w swojej mocy i miłości i objaw się. Niech tak się stanie w imieniu Jezusa. Niech to będzie dobry tydzień. Tydzień pełen Twojej obecności i tydzień, Panie, Twojej przychylności każdego dnia w naszym życiu. Błogosław nas, Panie, i używaj nas, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Powiedz Panu, dziękuję Ci, Panie, że mnie kochasz, że do Ciebie należę. Powiedz Mu o tym. Wznieś swoją rękę czy ręce. Uwielbijmy Pana na koniec. Panie, dziękujemy Ci, że nas wybrałeś, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci za Jezusa. Za Jezusa, który zmienia życie. Za Jezusa, który przychodzi w mocy. Za Jezusa, który ma moc dać nam prawdziwą wolność. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci za ten poranek, za ten czas, za to miejsce. Halleluja. Amen.